Well, brothers and sisters,
bracia i siostry, przechodzimy do poselstwa czwartego tej wspaniałej konferencji na temat prawdy, czyli rzeczywistości, boskiej rzeczywistości. I to konkretne poselstwo wydaje się wyjątkowe pośród tych sześciu poselstw na tej konferencji.
Very necessary,
jest bardzo konieczne, niezbędne.
Encouraged,
i jestem zachęcony i bardzo zaopatrzony przez to, że włączyliśmy brzemię tego planu w tę konferencję. Dotyczy ono odzyskania subiektywnych prawd w Ewangelii Jana. Subiektywnej prawdy. Jest coś takiego jak obiektywna prawda i dlatego jest też coś takiego jak subiektywna prawda, subiektywne prawdy. Wielu z nas być może o tym nie wiedziało, nie czytało o tym, ale już w 1997 roku brat Witness Lee wygłosił serię poselstw na temat subiektywnej prawdy zawartej w Piśmie Świętym. Dzisiaj nie spojrzymy na całe Pismo Święte, ale chcemy skupić się na Ewangelii Jana. Jak zobaczycie, Ewangelia ta jest szczególna. Mamy trzy tak zwane Ewangelie synoptyczne. Synoptyczne znaczy po prostu, że przedstawiają one wspólne spojrzenie. Tak więc, czy to jest Ewangelia Mateusza, Marka czy Łukasza, przyjmują one to samo spojrzenie. Podczas gdy Ewangelia Jana jest troszeczkę oddzielnie z drugiej strony, przyjmuje ona wyjątkowe spojrzenie. I na czym polega podstawowa różnica tutaj? Synoptyczne Ewangelie przyjmują spojrzenie, cytując brata Lee, fizyczne spojrzenie dotyczące Chrystusa jako człowieka, bez względu na to, czy był on królem, czy niewolnikiem, czy zbawicielem. Opisywano go w tych Ewangeliach jako człowieka. Podczas gdy w Ewangelii Jana widzimy Chrystusa nie jako człowieka, ale jako Boga. Tak więc ta szczególna Ewangelia daje nam to szczególne spojrzenie, które jest zarówno boskie, jak i mistyczne. Nie koncentruje się na fizycznym Jezusie. Oczywiście mówi o tym Jezusie, ale ta Ewangelia skupia się na mistycznej perspektywie. Tak więc widzimy tutaj Chrystusa, który jest Słowem, który jest samym Bogiem. To sprawia, że Ewangelia Jana jest bardzo szczególna, wyjątkowa. I dzisiaj w tym planie krótko spojrzymy na subiektywne prawdy zawarte w tej Ewangelii. Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, tak jak tutaj mamy w rzymskim punkcie pierwszym, że Pan pragnie odzyskać nie tylko obiektywne prawdy, one muszą być odzyskane. Ale widzimy tu obiektywną prawdę. To jest wspaniała rzecz, kluczowa rzecz, której brakuje w świecie, że nawet cała sfera chrześcijaństwa, brakuje w sferze chrześcijaństwa prawdy Bożej. Szczególnie na tle
takiego mrocznego i marnego, pełnego marności wieku. Musimy zdać sobie sprawę, że prawda ma te dwa aspekty.
Which is the burden
obiektywna,
of this message.
Prawda i subiektywna
that
prawda.
Is the Lord's heart's desire, not merely
na tym polega Pańskie pragnienie, pragnienie Jego serca, nie tylko mieć ten obiektywny aspekt
and glorious and deep truths
prawdy, który jest
but particularly
bardzo głęboki, boski, ale też w szczególności subiektywną prawdę, subiektywny aspekt tej prawdy w Piśmie Świętym.
These truths to us, which unveils these realities
które odsłaniają nam tę rzeczywistość.
Now, I want to quickly just go back and
chciałbym teraz szybko wrócić i odnieść się do czegoś tutaj.
That is this, earlier this year in February,
wcześniej w tym roku, w lutym,
we have a international Chinese speaking conference.
Mieliśmy międzynarodową konferencję chińskojęzyczną i ponieważ odbyła się ona w języku chińskim, być może wielu z Was nie wysłuchało tych poselstw, nie uczestniczyło w tej konferencji, ale chciałbym się do tego odnieść, ponieważ ta konferencja jest bardzo kluczowa i w pewnym sensie ma ona wiele wspólnego z tym, o czym mówimy dzisiaj. Tematem tej konferencji było wewnętrzne i organiczne budowanie Kościoła jako ciała Chrystusa.
Now I'm not here to review that conference.
Nie chcę teraz mówić o tej konferencji i o tych poselstwach na tej konferencji, przeglądać ich, ale chciałbym Wam powiedzieć o czymś, co brat Ed Marks powiedział nam.
Maybe we even share this in the one of the, or more of the
chyba też dzielił się tym na więcej niż jednym poselstwie tej konkretnej konferencji w lutym.
And that is after Brother Ed Marks, you know, he moved from Texas to
mianowicie, kiedy brat
Anaheim,
Ed Marks
California,
przeprowadził się z Teksasu do Anaheim w Kalifornii w połowie lat 90. I od tamtej pory jest tutaj w południowej Kalifornii. Brat Lee,
soon after he arrived in Anaheim,
wkrótce po tym, kiedy brat Ed przyjechał do Anaheim, brat Lee powiedział mu, że Pan obdarzył go dwoma słowami, które ucieleśniały obecne przemawianie Pana za Jego pośrednictwem w owym czasie. A był to ostatni etap posługi brata Lee. Tymi dwoma słowami były wewnętrzny i organiczny. Wewnętrzny znaczy po prostu coś niezewnętrznego. Nie jest to coś zewnętrznego, coś poza nami.
External, just on things on the outside, things visible, things material.
Coś, co się znajduje na zewnątrz nas, co jest widoczne, materialne. Coś, nie jest to coś nieistotnego, coś, bez czego możemy się obejść. Wewnętrzny znaczy istotny, coś, co wiąże się z istotą rzeczy. Znaczy też coś, co się wiąże z konstytucją. Jak patrzymy na jakiś obiekt, jakiś przedmiot, to jedno rzeczą jest patrzeć na to z zewnątrz, ale inną rzeczą jest spojrzeć na konstytucję, to z czego ten przedmiot jest zbudowany.
Więc
to doświadczenie, którym brat Ed się z nami podzielił, pozostało we mnie bardzo głęboko. Kiedy brat Lee dojrzewał w swojej posłudze i dochodził do najwyższego szczytu boskiego objawienia, doszedł do punktu, w którym coraz bardziej zajmowało go to, co wewnętrzne i organiczne w boskim objawieniu.
So again, my point is
tak więc ponownie chodzi mi o to,
it is possible for us
że
to
możliwe jest, że w pewnym sensie jesteśmy przyciągani do tego, pozostajemy przy tym, co jest zewnętrzne, przy tym, co nieistotne, nieistotowe, przy zewnętrznym aspekcie. Nawet kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy studiujemy prawdę, możliwe jest, że coś takiego ma miejsce.
But
oczywiście potrzebujemy tego, co zewnętrzne. Musimy tutaj rozpocząć, ale musimy podążać za obecną posługą Pana, aby dotrzeć, aby dążyć do tego, co wewnętrzne. I brzemię tego poselstwa ma właśnie ten element, ten pierwiastek w sobie.
And it is organic. That
drugie
is
słowo
also
to
very much
organiczne.
Important element in
to
the
też bardzo ważny
message.
Składnik brzmienia tego szczególnego poselstwa. Organiczny znaczy po prostu, że to jest to coś związanego z życiem,
right?
Coś związanego z żywym organizmem. Mamy właśnie taki opis Kościoła.
Intrinsically,
wewnętrznie jest to organizm trójjedynego Boga.
Right? Or the triune God mingled.
Jest to trójjedyny Bóg, zespolony z trójczęściowym człowiekiem.
And this mingling is what gives us
daje nam wewnętrzne spojrzenie tego, na to, czym jest Kościół. Nie tylko, że jest on budowlą, eklesją, czyli zgromadzeniem wywołanych, nie tylko wierzącymi, którzy mają życie Kościoła razem. Tak, oczywiście, to wszystko jest niezbędne, konieczne, ale co jest wewnętrznego w Kościele, istotowego, czym
you can see
od strony istoty jest Kościół. To co innego, to zupełnie co innego.
You can even practice
możemy widzieć to wszystko i praktykować te wszystkie rzeczy, życie Kościoła, nie mając świadomości, nie widząc tego, co jest w nim wewnętrzne, organiczne, jaka jest ta żywa część, nie ta organizacyjna część, ale ta część, która wiąże się z duchem i życiem. W Kościele, w ciele Chrystusa. Nawet ciało Chrystusa natychmiast mówi nam o czymś organicznym, organicznej esencji, istocie Kościoła, o organicznej naturze Kościoła. Jest to coś żywego, coś związanego z życiem, z duchem, jak zobaczymy w tym planie.
Now, when we use the word subjective,
kiedy posługujemy się słowem subiektywne, co znaczy to słowo? Co mamy na myśli?
Subiektywne
wiąże się, powiedziałbym, z dwiema rzeczami. Po pierwsze, wiąże się z czymś, czego możemy doświadczyć. Nie jest to jedynie coś, co studiuję, coś, czego się nauczyłem, nie jest to coś, co uzyskałem mentalnie, zewnętrznie. Jest to coś, co wiąże się ze mną, co jest częścią mnie.
Through experience.
I co zdobywam za pośrednictwem doświadczenia. Możemy mieć od Boga objawienie i musimy ujrzeć, potrzebujemy ujrzeć objawienie zawarte w Piśmie Świętym. I chwała Panu, jak wiele z tego zostało nam otworzone, jak wiele z całej Biblii zostało nam przed nami zinterpretowane, objaśnione przez sługi tego wieku. Musimy dziękować Panu za to. I musimy zagłębić się w to wszystko. Musimy studiować to wszystko. Zawsze zachęcamy świętym, aby czytali książki, aby czytali Biblię, żeby czytali zinterpretowane słowo w posłudze, studium życia, wiele pism i publikacji, które mamy wśród nas. Musimy zagłębić się w to wszystko, aby uzyskać pewne poznanie, co jest konieczne, żeby być ukonstytuowanym tym poznaniem, tymi wszystkimi rzeczami. Ale Boże pragnienie nie zatrzymuje się tutaj. On nie chce tylko nam dać jakieś objawienie, żebyśmy coś zrozumieli, coś ujrzeli. Pierwszą modlitwą Pawła w pierwszym rozdziale listu do Efezjan dotyczy tego, aby nasze oczy były otwarte, aby się otworzyły, abyśmy uzyskali ducha mądrości i zrozumienia, abyśmy naprawdę ujrzeli to, co jest objawione w Piśmie Świętym, za pośrednictwem Pisma Świętego przez Boga. Ale miał też inną modlitwę, drugą modlitwę w rozdziale trzecim. I ta druga modlitwa jest głębsza. Ta modlitwa nie dotyczy widzenia czegoś, wizji, objawienia. Ta modlitwa dotyczy tego, aby to objawienie, ta wizja przełożyła się na nasze doświadczenie. Tak więc mamy, Paweł tam klękał przed Ojcem, abyśmy byli wzmocnieni do naszego wewnętrznego człowieka, aby Chrystus mógł uczynić sobie dom w naszych sercach. Jest to całkowicie kwestia doświadczania Chrystusa. W rozdziale pierwszym ujrzeliśmy Chrystusa. Ujrzeliśmy Chrystusa od początku do końca tego rozdziału. Cóż za Chrystusa tam ujrzeliśmy. Nawet widzimy tam Kościół pod koniec tego rozdziału. Cóż za objawienie. Teraz Paweł mówi, modlę się, aby ten sam Chrystus, tenże Chrystus, który został wam objawiony, który jest, w którym jest wszystko włączone i który jest tak rozległy, aby ten Chrystus uczynił sobie dom w waszych sercach poprzez wiarę.
According to the riches of his glory and by the
Spirit, Boga swojej chwały i przez Ducha, aby uczynił sobie dom w waszych sercach. To sprawia, że ten Chrystus staje się całkowicie subiektywny. Możemy coś widzieć, ale to, co widzimy, nawet jeśli jest rzeczywiste, mogłoby zostać, pozostać czymś obiektywnym. Potrzebujemy doświadczyć tego, co widzimy, aby to, co widzimy, ta cała prawda na temat Chrystusa, na temat Kościoła, na temat tak wielu różnych rzeczy, drogocennych rzeczy, w boskim objawieniu, aby stała się ona naszym doświadczeniem. Drugim słowem, jakim chciałbym się tu posłużyć, jest osobisty. Kiedy ta prawda staje się twoja, kiedy doświadczasz tej prawdy, kiedy ta prawda jest poznawana nie w sposób zewnętrzny, ale w sposób wewnętrzny, wtedy ta prawda staje się twoja. Staje się twoja. Nie jest tylko prawdą. Jest teraz twoją prawdą i moją prawdą w sposób subiektywny.
This is what God's the
I tego właśnie
desires,
pragnie Bóg, Pan. Ponieważ tylko wtedy, kiedy doświadczamy tej prawdy, może powstać Kościół. Może mieć miejsce prawdziwe życie Kościoła, które nie jest jedynie wieloma zewnętrznymi praktykami, które robimy, ale tak naprawdę mamy to wszystko na własność. Mamy na własność tę wewnętrzną rzeczywistość tych wszystkich rzeczy. To jest prawdziwy Kościół. To jest prawdziwe świadectwo Boga. Jan tak naprawdę posłużył się słowem prawda, po grecku alithia. Nie liczyłem, ale w swoich pismach jego pismy są pełne tego słowa. Myśląc o Ewangelii Jana, w samej Ewangelii Jana to słowo prawda pojawia się przynajmniej 25 razy. Nie jestem pewien, ale coś było tego. Posługiwał się tym słowem bardzo często, tak samo w swoich listach. Chciałbym przyciągnąć waszą uwagę do drugiego i trzeciego listu Jana, kiedy kilkakrotnie, dwa lub trzy razy, apostoł mówi o postępowaniu w prawdzie. W drugim liście Jana, w wersecie czwartym, mówi: bardzo się uradowałem, że zastałem wśród twoich dzieci takie, które postępują w prawdzie. Uradował się. Chodzi mi o to, żeby te dzieci poznały prawdę. Oczywiście muszą znać prawdę. Muszą wierzyć w prawdę. Oczywiście, muszą wierzyć w tę prawdę. Nawet wyznawać tę prawdę. Ale apostoł radował się, kiedy zastał wśród świętych, wśród wierzących dzieci, które postępują w prawdzie. Postępują w prawdzie. A to znaczy postępować nie tylko w doktrynie tych prawd, ale postępować w rzeczywistości. Ponieważ prawda znaczy boska rzeczywistość na temat Chrystusa, na temat Kościoła, na temat Bożej ekonomii, na temat tak wielu różnych rzeczy. I postępować w tej prawdzie, to po prostu postępować w tej rzeczywistości, czyli postępować w świadomości tych boskich faktów objawionych w Piśmie Świętym. Nie tylko znać, zaspokajać się poznaniem tych faktów, ale postępować w tych faktach, w tych prawdach. Żyć w nich. Żyć je. Chcemy być tą rzeczywistością. Tak więc życie chrześcijańskie powinno być rzeczywistością. Tak jak rzeczywistość jest w Jezusie, w rozdziale 4 listu do Efezjan. Istnieje pewna rzeczywistość, która wiąże się z Panem, kiedy On żył, przebywał na ziemi. Ta rzeczywistość, jak jest w Jezusie. Tak więc dzisiaj musimy postępować w tej prawdzie. Jest wspaniały przypis w trzecim liście listu Jana, w trzecim rozdziale, przypis trzeci. Po prostu go przeczytam. Jest bardzo dobry. Adresat nie tylko trzymał się prawdy, lecz także w niej postępował i żył. Powiedzcie mi, czy nie jest to subiektywne? To jest całkowicie subiektywne. Nie tylko chodzi o studiowanie, uczenie się prawdy, ale chodzi o postępowanie i życie w prawdzie. Jest to prawda w odniesieniu do osoby Chrystusa i ta prawda powinna, czytam dalej przypis, prawda w odniesieniu do osoby Chrystusa powinna być nie tylko naszą wiarą, lecz również naszym życiem codziennym. Nie tylko naszą wiarą, to nie wystarczy. Dotyczy ona też naszego życia codziennego, życiem świadczącym o tym, w co wierzymy. Tak więc nie tylko trzymam się tej wiary, wyznaję tę wiarę, ale tak naprawdę żyję ją. I moje codzienne życie w rzeczywistości świadczy o tym, w co wierzę. I to jest to, czego dzisiaj potrzebujemy. I mam nadzieję, że to poselstwo pomoże nam w tej kwestii, aby doświadczyć obiektywnej prawdy, tak, by stała się ona dla nas subiektywna. Teraz musimy zobaczyć, co mamy na myśli, mówiąc o subiektywnych prawdach zawartych w Piśmie Świętym. I spojrzymy w szczególności na Ewangelię Jana w kwestii tych subiektywnych prawd i na to, jak ta księga, Ewangelia Jana, objawia nam, że powinniśmy mieć te subiektywne doświadczenia Chrystusa. W trzecim punkcie rzymskim Ewangelia Jana objawia nam subiektywną prawdę na temat Kościoła. Tak więc Chrystus i Kościół powinny być subiektywnymi prawdami dla nas. I w ten sposób Jan odsłania te prawdy Chrystusa i Kościoła w swojej Ewangelii w bardzo szczególny sposób, jak to zobaczymy. Tak więc przejdźmy teraz. Rzymski punkt pierwszy. Pan pragnie odzyskać subiektywne prawdy zawarte w Piśmie Świętym. A. Prawdy zawarte w Piśmie Świętym zawsze posiadają dwa aspekty. Obiektywny i subiektywny. Musimy to zapamiętać. Nie jest to samo, co dwojakość boskiej prawdy. To jest inna kwestia. Tu chodzi o dwa aspekty. Obiektywny i subiektywny aspekt prawdy. Jeden. Nie na Boże zbawienie składają się dwa aspekty. Mówimy tutaj w szczególności o Bożym zbawieniu, aby to zilustrować. Zewnętrzny, obiektywny, symbolizowany przez najlepszą szatę, w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza ta szata została nałożona na marnotrawnego syna, na grzesznika, który powrócił do domu ojca. I wewnętrzny, subiektywny, symbolizowany przez utuczone ciele. Tak więc ten grzesznik, ten marnotrawny syn, nie nałożono tylko na niego jakiejś szaty, najlepszej szaty, którą dostał od ojca, ale także usłużono nim, nakarmiono go utuczonym cielęciem. To jest coś wewnętrznego, coś subiektywnego. Chrystus, który jest naszą obiektywną sprawiedliwością, jest naszym zbawieniem na zewnątrz. Czyż nie potrzebujemy tego zbawienia? Potrzebujemy tej chwalebnej szaty. Tak jak ten jeden hymn mówi, tej szaty, pięknej szaty, którą jest Chrystus jako nasza obiektywna sprawiedliwość. Chrystus, który umarł na krzyżu, który przelał swoją krew dla odpuszczenia grzechów, który dokonał odkupienia dla nas, aby Bóg nas mógł przyjąć, abyśmy mogli zostać pojednani do Boga, my, którzy byliśmy Jego wrogami. Potrzebujemy tej obiektywnej sprawiedliwości, tej szaty, aby została na nas nałożona. Ale jest to tylko zewnętrzne zbawienie. Podczas gdy Chrystus, który jest naszym subiektywnym życiem, to jest to właśnie utuczone ciele, służącym temu, byśmy mogli z niego korzystać, jest naszym zbawieniem od wewnątrz. Czyż nie chwalimy Pana za to? Większość chrześcijan widzi tylko to, co zewnętrzne. I jest to właściwe, aby być zbawionym w ten sposób, aby zostać pojednanym z Bogiem, aby nam przebaczono, aby nam usprawiedliwiono. To jest wspaniałe, przewspaniałe, ale to nie wystarczy. Jest więcej w Bożym, pełnym zbawieniu. Możemy mieć odkupienie, ale możemy nie mieć pełnego zbawienia Bożego. I to zbawienie jest organicznym zbawieniem, jak mówimy. Nie jest to jedynie prawne odkupienie, ale też organiczne zbawienie. I jest to coś, co dzieje się wewnętrznie. Jest to coś wewnętrznego, czego Bóg dokonuje. I w tym względzie Chrystus nie jest tylko naszym okryciem. Chrystus jest naszym życiem. Alleluja. Chrystus, który jest naszym życiem dla naszego doświadczenia i radowania się naszym zbawieniem wewnętrznie. Dwa. Wszystkie obiektywne doktryny, i posługujemy się tym słowem doktryny nie w negatywnym sensie, nie w negatywny sposób. Prawda w Świętym Słowie przekazywana jest w Słowie i za pośrednictwem czegoś, co nazywamy doktrynami. Poznajemy prawdę za pośrednictwem nauczania doktryny. Ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że wszystkie obiektywne doktryny służą subiektywnemu doświadczeniu. Doktryny to nie koniec. To nie koniec sam w sobie, abyśmy je studiowali, poznawali, abyśmy ich nauczali. Nie. One wszystkie służą subiektywnemu doświadczeniu tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich prawd, które są przez nie przekazywane, przez te doktryny. Obiektywny Chrystus to najlepsza szata, która zaspokaja Bożą sprawiedliwość i okrywa skruszonego grzesznika, podczas gdy subiektywny Chrystus to utuczone ciele, w cudzysłowie, które symbolizuje bogatego Chrystusa, zabitego na krzyżu, aby w zmartwychwstaniu był on dla wierzących zaopatrzeniem w życie i radością. Tak więc wiemy, kiedy Pan umarł i kiedy Jego bok został przebity, wypłynęły dwie rzeczy. Krew i woda. Do czego służy krew? Krew służy Bożemu zaspokojeniu, aby Bóg mógł nas przyjąć. Ale woda objawia, czy też symbolizuje życie, obfite życie Chrystusa, które zostało uwolnione, kiedy umarł, jako ziarnko pszenicy, które wpadło do ziemi, w ziemię. I to służy zaopatrzeniu nas w życie i radowaniu się w zmartwychwstaniu. Trzy. Chrystus jako nasza obiektywna sprawiedliwość umożliwia nam spełnienie wymogu sprawiedliwego Boga, podczas gdy Chrystus jako nasza subiektywna sprawiedliwość pozwala nam spełnić wymóg zwycięskiego Chrystusa. Mam nadzieję, bracia i siostry, że po tym poselstwie nie odłożymy to jedynie. Jest tutaj naprawdę dużo, jest tu wiele głębszej myśli, którą musimy uchwycić. Tak więc obiektywna sprawiedliwość służy temu, aby zaspokoić wymóg sprawiedliwego Boga. Ale Chrystus, jako nasza subiektywna sprawiedliwość, istnieje ten aspekt sprawiedliwości, który jest subiektywny, którego możemy doświadczyć każdego dnia. Ta subiektywna sprawiedliwość umożliwia nam sprostać temu wymogowi nie tylko sprawiedliwego Boga, ale też zwycięskiego Chrystusa. Zobaczymy to w Psalmie 45. Nie mam czasu, żeby przeczytać, ale proszę, przeczytajcie sobie Psalm 45, zwłaszcza wersety 13 i 14. Dwie szaty, które zostały dane królowej w tym psalmie, które symbolizują Kościół. Pierwsza z nich to była szata złotem tkana. Ta pierwsza warstwa, to pierwsze ukrycie tej królowej, to był Chrystus jako nasza zewnętrzna sprawiedliwość, za pośrednictwem którego zostajemy usprawiedliwieni. Ale jest też inna szata, mamy ją w wersecie 14, szata haftowana, to jest ta druga warstwa okrycia królowej. I ta druga szata jest haftowana. Jest to Chrystus, którego przejawiamy w swoim życiu za pośrednictwem przeobrażającego dzieła Ducha jako naszą subiektywną sprawiedliwość. I ta subiektywna sprawiedliwość nie służy jedynie temu, żeby Bóg nas przyjął, ale służy naszemu zwycięstwu, abyśmy byli zwycięzcami, którzy mogą stanąć pewnego dnia przed Królem. Nie mam czasu, żeby się w to zagłębić, musimy iść dalej, ale bardzo proszę, rozważcie uważnie te rzeczy. W czwartym punkcie mamy powiedziane, usprawiedliwienie jest usprawiedliwieniem życia, ponieważ celem Bożego zbawienia jest życie. Nasza subiektywna, organiczna więź życia z Panem i w Panu wynika z naszego obiektywnego usprawiedliwienia. Mamy tutaj list do Rzymian, rozdział 5, werset 18. Mamy tutaj to wyrażenie usprawiedliwienie życia. Co to znaczy? Mamy tutaj pogląd, że życie jest celem Bożego zbawienia, dlatego usprawiedliwienie jest usprawiedliwieniem życia. Ponownie, usprawiedliwienie nie jest celem samym w sobie, ono służy życiu. Za pośrednictwem usprawiedliwienia, bracia i siostry, dochodzimy do normy, standardu Bożej sprawiedliwości i odpowiadamy tej normie. Tak więc teraz, ponieważ stoimy na tej sprawiedliwej pozycji, na pozycji usprawiedliwienia, teraz Bóg może nas swobodnie i sprawiedliwie udzielić nam swojego życia. Tak więc to zmieni nie tylko naszą zewnętrzną pozycję, ale też nasze wewnętrzne usposobienie. Usprawiedliwienie ku życiu wskazuje, że życie jest naprawdę tutaj sednem sprawy. Tak więc musimy doświadczać tego życia, tej organicznego związku z Bogiem, z Panem w życiu. I aby doświadczać tego życia w Panu w sposób subiektywny. Jest to wynik obiektywnego usprawiedliwienia. Jest to subiektywne usprawiedliwienie życia. B. Subiektywne prawdy związane są z duchem i życiem i są nimi ukonstytuowane. To jest To bardzo ważne zdanie. Przeczytam je ponownie. Subiektywne prawdy związane są z duchem i życiem. Tak więc prawda nie jest tutaj, a duch i życie tutaj. Nie. Kiedy mówimy o subiektywnej prawdzie, prawda ta związana jest z duchem i zależy od życia. Mówimy tu oczywiście o boskim życiu. I w rzeczywistości te prawdy ukonstytuowane są duchem i życiem. Kiedy usuniemy ducha i życie, wtedy te prawdy już nie są subiektywne. Są w pewnym sensie puste. Podpunkt pierwszy, substancją subiektywnych praw są duch i życie. Co wy na to? Czy kiedyś pomyśleliście, co jest substancją prawdy, że jest nią duch i życie? Bracia i siostry, podchodźmy zatem do prawdy. Studiujmy prawdę. Poznajmy prawdę. Głośmy prawdę. Nigdy w oddzieleniu od ducha i życia. Nigdy nie oddzielajmy tych dwóch od siebie. Bez ducha i życia nie mamy żadnych subiektywnych praw. Podpunkt drugi. Kiedy żyjemy przez ducha i życie, doświadczamy subiektywnych praw, czego wynikiem jest życie Kościoła. Tak więc dzień po dniu, jako wierzący w życiu Kościoła, powinniśmy żyć przez ducha i życie i doświadczać tej prawdy, tej rzeczywistości, tej subiektywnej prawdy. A wynikiem tego będzie prawdziwe życie Kościoła. Drugi punkt rzymski, Ewangelia Jana, księga dotycząca subiektywnych prawd. Jest to księga w całości, jeśli przeczytacie Ewangelię Jana, o subiektywnych prawdach. Objawia, że powinniśmy subiektywnie doświadczać Chrystusa. Ponownie powiem, potrzebujemy obiektywnej prawdy, nawet doktryn, ale to wszystko służy temu, abyśmy ostatecznie mieli subiektywne doświadczenie tych wszystkich prawd. To jak elektrownia, która jest gdzieś tutaj, jest potężna, jest wspaniała, bogata, obfita, ale ja tu jestem w tym domu i potrzebuję doświadczyć całej tej elektrycznej mocy tutaj, w domu. Tak więc musi mieć miejsce pewien przekaz, aby ta wspaniała moc stała się moim doświadczeniem. A Ewangelia Jana jest księgą na temat subiektywnego doświadczania Chrystusa jako życia. Ewangelia Jana nie kładzie nacisku na doktrynę, na obiektywne doktryny, ale na subiektywne doświadczanie Chrystusa jako życia. Możecie sobie przeczytać te wersety tutaj. Mamy te wersety zawierające słowo życie w rozdziale 1, 3, 10, 11 i 14, w których Chrystus mówił raz po raz, że w Nim było życie. I że ci, którzy w Niego uwierzą, będą mieli życie wieczne. Że On przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. I powiedział, jestem zmartwychwstaniem i życiem. I powiedział także, jestem rzeczywistością, drogą i życiem. Oto Ewangelia Jana. Jeden ojciec jest drogiem życia, syn ucieleśnieniem życia, a duch dawcą życia. Nie powiem zbyt wiele na ten temat. Możecie zagłębić się w to wszystko. To wszystko odsłania Ewangelia Jana w kwestii tego, jak możemy doświadczyć Chrystusa jako życia. Ojciec jest zdrojem życia, Syn ucieleśnieniem życia, a Duch dawcą życia. Znajdziecie tych trzech tutaj. Ojca, czyli znajdziecie całą Trójcę, Ojca, Syna i Ducha, które są we wspaniały sposób objawione w całej tej Ewangelii, w przeciwieństwie do pozostałych trzech Ewangelii, od strony życia. Ta Ewangelia objawia ich od strony życia, trójjedynego Boga. Ojciec jest zdrojem, Syn jest ucieleśnieniem, a Duch jest dawcą tego życia. Dwa, budowanie i przyrost ciała Chrystusa to wzrost i przelewanie się życia. Bez doświadczania Chrystusa jako życia i bez wzrostu tego życia w nas i nawet bez przelewania się tego życia poza nas, Kościół nie jest budowany i Kościół nie ma przyrostu. To całkowicie wiąże się z życiem. Rozdział 7 na temat picia żywej wody. I mamy tam, że z naszej wewnętrznej, najbardziej wewnętrznej istoty, najgłębszej istoty, popłynie żywa woda. To jest przelewanie się. A w rozdziale 15 mamy prawdziwy krzew winny. Mówi on o powieleniu i przyroście, wzroście tego Chrystusa za pośrednictwem przepływu tego życia w gałązkach. Trzy. Zwycięzcy to ci, którzy przyjmują Chrystusa jako zielone pastwisko życia, radują się nim i go udzielają. Mowa jest tutaj, że w rozdziale 10, że był on drzwiami. Przez nie możemy wejść i wyjść. Abyśmy mieli dostęp, abyśmy mogli radować się zielonym pastwiskiem, którym jest Chrystus jako nasze życie. A zwycięzcy to po prostu ci, którzy przyjmują tego Chrystusa, radują się Nim i udzielają tego Chrystusa. Oto Ewangelia Jana, to wszystko są prawdy, ale są one niezmiernie subiektywne i doświadczalne. Czwarty podpunkt. Ojciec to źródło jako zdrój życia, Syn to wypływ jako wytryskiwanie życia, Duch to rzeka jako przepływ życia, a ten trójjedyny Bóg płynie ku życiu wiecznemu. To wszystko mamy w czwartym rozdziale tej Ewangelii, co oznacza nasze stawanie się nową Jerozolimą, całkowitą sumą życia wiecznego, gdzie Bóg będzie, w nawiasie, gdzie Bóg będzie chwałą życia, Ojciec światłem życia, Syn drzewem życia, a Duch rzeką życia. Nie wiem nawet, co zrobić z tym długim, bardzo pełnym punktem czwartym. To wypowiedział brat Lee, kiedy robił studium krystalizujące Ewangelii Jana. Bardzo mocno polecam wam, abyście poczytali na ten temat. To jest jedno z największych objawień. W połowie wersetu, w rozdziale 4, w wersecie 14, cała Biblia zostaje tu otwarta, otworzona. Tak naprawdę potrzebujemy całej Biblii, aby objaśnić pół tego wersetu, gdzie jest mowa o tym, co pijemy. Że to, co pijemy, stanie się w nas zdrojem, źródłem. I że będzie wytryskiwać. I to wskazuje na przepływ. Będzie wypływać ku pewnemu celowi, przeznaczeniu, ku życiu wiecznemu. Czym jest życie wieczne? Życie wieczne, zwieńczeniem życia wiecznego, to po prostu Nowa Jerozolima. Tak więc pijąc tę żywą wodę, pozwalając, aby ten Bóg przepływał, ten trójjedyny Bóg, wspaniały, przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg w nas przepływał jako Duch, doświadczając tego życia w obfity sposób, jesteśmy ku życiu wiecznemu. Stajemy się nową Jerozolimą. Będziemy dlatego w nowej Jerozolimie, które będzie miastem życia. B. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana objawia Chrystusa jako wieczne Słowo Boże. Po prostu to przeczytam. Objawia to wieczne Słowo, Logos, Boże Logos w rozdziale pierwszym. Cały rozdział pierwszy stanowi miniaturę całej Ewangelii. Podpunkt pierwszy. Chrystus jako Słowo Boże przemawia dla Boga poprzez swoje stworzenie. Drugi podpunkt. Chrystus jako Słowo Boże przemawia dla Boga poprzez swoje wcielenie, jako Boży przybytek. Przy okazji mamy tutaj te rzeczy, każdy z tych punktów, które odnoszą się do Chrystusa w tych wspaniałych wydarzeniach, można by powiedzieć, w historii wszechświata. Po pierwsze, stworzenie. Stworzenie. Po drugie, jego wcielenie, aby stać się człowiekiem jako przybytek Boży. Po trzecie, Chrystus jako Słowo Boże przemawia dla Boga w tym, że stał się barankiem Bożym, by dokonać odkupienia. Co za wspaniałe wydarzenie, ukrzyżowanie Chrystusa. Służy ono temu, aby mógł on być naszym odkupiającym nas barankiem, aby móc zabrać nasze grzechy. Czwarty podpunkt. Chrystus jako Słowo Boże przemawia dla Boga przez to, że stał się namaszczającym duchem, aby przeobrazić odkupiony Boży lud w kamienie, z których w organiczny sposób zostanie zbudowany dom Boży, Betel, w celu zrealizowania Nowego Testamentu. Ponownie musicie postudiować trochę rozdział pierwszy Ewangelii Jana. Udajcie się do studium życia i do studium krystalizującego Ewangelii Jana, a także do tej książki z 1977 roku, o której wspomniałem, na temat subiektywnej prawdy zawartej w Piśmie Świętym. I zostaniecie obficie nagrodzeni, poznając te prawdy, te wszystkie rzeczy. C. Słowo stało się ciałem, aby Bóg stał się Bogiem, z którym możemy się kontaktować, którego możemy dotykać, przyjmować, doświadczać, w którego możemy wchodzić i którym możemy się radować, aby mógł się On w nas budować. To jest coś subiektywnego. I te subiektywne prawdy mają nam pomóc doświadczyć tego Boga, tego Słowa, które stało się ciałem. Kontaktując się z Nim, dotykając Go, przyjmując Go, doświadczając Go, wchodząc w Niego, radując się Nim i pozwalając, aby wbudował samego siebie w nas. I na tym polega Jego ekonomia. D. Chrystus stał się duchem, tchnieniem, abyśmy mogli Nim oddychać, żywą wodą, abyśmy mogli Go pić i chlebem życia, abyśmy mogli Go jeść. Tak więc w rozdziale czwartym mamy żywą wodę, w rozdziale szóstym mamy chleb życia, żywy chleb i mamy rozdziały 20-22 zmartwychwstałego Chrystusa. Chrystusa, który miał ciało, który pokazał się w pokoju i tchnął w nich. Tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie święty oddech, przyjmijcie Ducha Świętego. To wszystko jest czymś doświadczalnym. Jest to pełne prawdy, pełne rzeczywistości. Ale jest to coś, czego możemy doświadczyć. Oddychanie, jedzenie, picie takiego Chrystusa. I w taki właśnie sposób te prawdy stają się dla nas subiektywne. Nie są one już więc tylko prawdą, doktryną, ale stają się subiektywną rzeczywistością, subiektywnym doświadczeniem. Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym, a my jesteśmy Jego gałązkami. Życie, substancja i natura krzewu winnego są życiem, substancją i naturą gałązek. Dwa, Syn jako krzew winny stanowi centrum Bożej ekonomii i jest ucieleśnieniem całego bogactwa Ojca. Ojciec, uprawiając Syna, wbudowuje samego siebie wraz z całym swoim bogactwem w krzew winny. Aż ostatecznie krzew ten wyraża Ojca w sposób zbiorowy poprzez wierzących w Chrystusa, którzy są Jego gałązkami. Nie mam czasu, ale te wszystkie gałązki cieszą się, korzystają z bogactw tego, który uprawia, rolnika, ojca, który uprawiał syna. Ojciec wbudowuje samego siebie ostatecznie wraz ze wszystkimi swoimi bogactwami w ten krzew winny, który obejmuje także nas jako gałązki. I wynikiem jest to, że ten ojciec będzie miał zbiorowy wyraz za pośrednictwem nas, swoich wierzących w Chrystusie, który jest krzewem winnym, a w którym my jesteśmy gałązkami. Nie mam czasu, ale w tych dniach naprawdę mam brzemię o przynoszenie owocu. Co za wewnętrzny obraz mamy tutaj. wewnętrzny obraz na temat krzewu winnego i gałązek, w pełni doświadczalny. F. Subiektywne doświadczanie przez nas Chrystusa to w rzeczywistości sam Chrystus, który w nas wchodzi, aby być naszym życiem i buldulcem naszej istoty. Ponownie, cała prawda ostatecznie służy właśnie temu. Właśnie temu, abyśmy doświadczyli tego Chrystusa w pełni, abyśmy mogli zostać Nim ukonstytuowani. 3. Ewangelia Jana objawia subiektywne prawdy dotyczące Kościoła. Nie mam zbyt wiele czasu, tak więc po prostu to przeczytam dość szybko. To dotyczy Kościoła. Prawdy na temat Kościoła zawartej w Ewangelii Jana. A. Wynikiem przyjęcia Pana do swego wnętrza jest to, że stajemy się częściami składowymi Kościoła. Jak zobaczymy. B. Pańskie odzyskiwanie polega na odzyskaniu subiektywnego doświadczania Chrystusa ze względu na praktykowanie życia Kościoła. Te wspaniałe subiektywne doświadczenia Chrystusa nie służą jedynie naszej indywidualnej korzyści. Ostatecznie służą one życiu Kościoła. Kościół, który jest wynikiem subiektywnego doświadczania przez nas Chrystusa, to Chrystus ukonstytuowany w swoich wierzących. Cóż za definicja Kościoła? Widzicie, jakie to wewnętrzne? Kościół nie jest tym czy tamtym, to po prostu Chrystus, który został w nas ukonstytuowany. Wszystko, co nie jest Kościołem, wszystko, co nie jest Chrystusem, nie jest Kościołem. Wszystko, co nie jest Chrystusem wbudowanym w nas i przejawianym z nas, nie jest tak naprawdę Kościołem. Cóż za spojrzenie, subiektywne spojrzenie Kościoła. 2. Ten Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, został w nas wbudowany, aby doprowadzić do powstania Kościoła, który jest Jego ciałem. 3. Chrystus sam w sobie jest głową, a Chrystus, który został w nas ukonstytuowany, jest ciałem. W samym sobie jest głową, a kiedy zostaje w nas wbudowany, jest ciałem. Nie tylko my jesteśmy Jego ciałem, On jest ciałem, ciałem Chrystusa. C. Choć samo słowo Kościół w Ewangelii Jana nie pada, to fakt istnienia Kościoła oraz jego części składowe są w niej jasno określone i mówi się o Kościele na 7 sposobów. To jest całkowicie fantastyczne, niesamowite, bardzo ożywiające, pobudzające i ekscytujące. Kiedy to studiowałem, mimo że nie mam czasu, żeby o tym dużo mówić, ale bracia i siostry, chwała Panu za Ewangelię Jana, która odsłania Kościół w tak subiektywny sposób. Po pierwsze, Kościół składa się z wielu ziarn. Oto Kościół w rozdziale 12, którymi są liczni wierzący zrodzeni poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Rodzimy się jako liczne ziarna, abyśmy byli zmieleni i scaleni i upieczeni, aby stać się jednym chlebem, jednym bochenkiem. Oto Kościół. Słowo Kościół nie pada w tej księdze, ale oto Kościół. 2. Kościół składa się z licznych braci Pana. Idź i powiedz moim braciom w rozdziale 20. Ci bracia są Kościołem, synostwem. To są składniki bracia pierworodnego Syna Bożego, składniki Kościoła, budulec Kościoła. 3. Kościół jest domem Ojca w rozdziale 14. To świątynia Jego ciała w rozdziale 2. Przekazana za pośrednictwem znaku. Ale jest to dom Ojca z wieloma mieszkaniami w rozdziale 14. My jesteśmy tymi mieszkaniami w tym wzajemnym mieszkaniu Boga i człowieka w domu Ojca. 4. Kościół jest krzewem winnym Syna mającym wiele gałązek. Ponownie słowo Kościół tutaj nie pada, ale krzew winny jest Kościołem, z licznymi gałązkami, z licznymi członkami Kościoła, ciała Chrystusa. 5. Kościół jest nowym dzieckiem Ducha, nowym człowiekiem, zrodzonym przez zwieńczonego Ducha. W rozdziale 16 mamy te narodziny nowego człowieka, tego nowego dziecka. I jest to jeden nowy człowiek, Kościół. Sześć. Kościół jest oblubienicą, której oblubieńcem jest Chrystus. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. I ta oblubienica, oblubieńcem jest Chrystus, a ta oblubienica to Kościół. Tak jak Ewa, która została zbudowana z żebra, została wyjęta z Adama i została zbudowana w kobietę. Tak samo Kościół został wyjęty ze śpiącego Adama, z Chrystusa, który zasnął na krzyżu, który umarł na krzyżu. I z niego wyszła woda, aby wpłynąć we wszystkich nas, aby uczynić nas wszystkich budulcem, składnikiem tej zbiorowej oblubienicy, która wraca do niego, jako Ewa, która została przyprowadzona do Adama. Siedem. Kościół jest jednym stadem, którego pasterzem jest Chrystus. Jednym stadem w rozdziale dziesiątym. Jest jedno stado, które składa się z Żydów i z pogan. To jedno stado. W tym jednym stadzie Chrystus jest pasterzem. To jedno stado to Kościół. Czy to nie wspaniałe? Wszystkie te subiektywne prawdy. Wiele z nich przedstawionych za pomocą znaku, za pomocą portretu czy obrazu, ale nieraz to ten obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Te wszystkie rzeczy są całkowicie czymś z życia, czymś organicznym, czymś doświadczalnym, subiektywnym. D. Życie Kościoła w praktyce to wynik doświadczania przez nas subiektywnych prawd. Kiedy tych prawd doświadczamy, Kościół powstaje samoczynnie. Bracia i siostry, w tych dniach mam brzemię o życie Kościoła wszędzie na ziemi. Nie jesteśmy tutaj w jakiś zewnętrzny sposób. Robimy coś zewnętrznego i nazywamy to życiem Kościoła. Są te zewnętrzne elementy, ale najważniejszą rzeczą w tych dniach obecnie, wracam do brata Lee na ostatnim etapie jego posługi. Ta posługa weszła na poziom boski, mistyczny, boskiej, mistycznej sfery ducha. I w tej sferze wszystko jest wewnętrzne, organiczne, powiedziałbym dzisiaj subiektywne. I kiedy znajdujemy się w tej sferze i doświadczamy tych subiektywnych prawd, oto Kościół. Oto Kościół. I będziemy przejawiali te prawdy w naszym życiu, postępowali w tej prawdzie. Nie tylko, żeby doświadczać ich, ale też, żeby postępować w nich, żyć je, świadczyć o nich. Wtedy Kościół naprawdę będzie podstawą i filarem prawdy na ziemi, w tym wszechświecie. E. Wynikiem subiektywnego doświadczania przez nas Chrystusa jako życia jest życie Kościoła, dom ucztowania. W końcu mamy obraz Kościoła w 12 rozdziale Ewangelii Jana. W tym Kościele, w tym życiu Kościoła w Betanii, w tym domu udręki, mamy Martę, Łazarza i Marię. Co za obraz Kościoła? W życiu Kościoła każdy z nas musi być jego trójstronnym członkiem. Martą, Łazarzem, Marią. Może wszyscy powinniśmy przyjąć takie imię, złożone imię. Wszyscy jesteśmy Martą, Łazarzem i Marią. Po punkt drugi. W prawdziwym życiu Kościoła niesiona jest Panu gorliwa służba, to Marta. Widoczne jest jego żywe świadectwo, to Łazarz, i wylewana jest bezmierna miłość do niego, to Maria. Oto prawdziwy wyraz Pańskiego ciała, naczynia, które ma go zawierać i wyrażać. To koniec tego poselstwa. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bez miar zainspirowany. Bardzo odświeżony przez ten plan. Przez tę kwestię naszej potrzeby subiektywnego aspektu prawdy. tej boskiej rzeczywistości. Oby Pan zmiłował się nad nami i obdarzył nas takie doświadczenia subiektywnej prawdy, abyśmy mogli przejawiać w naszym życiu tę rzeczywistość, abyśmy byli prawdziwym świadectwem Bożym dzisiaj na tej ziemi. Amen.